Zapraszamy do wysłuchania serwisu informacyjnego.
Prawo i Sprawiedliwość chce przygotować raport dla Rady Europy i Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie referendum dotyczącym odwołania prezydent Warszawy.
Wiceszef PiS-u Mariusz Kamiński poinformował na konferencji prasowej w siedzibie partii, że warszawski PiS zbiera informacje o nieprawidłowościach, jakie mogły mieć miejsce w związku z referendum.
Referendum w sprawie odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz jest nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji. Prezes partii Jarosław Kaczyński akcentował, że odbyło się ono w warunkach niekonstytucyjnych.
Artykuł 96 ustęp 2 mówi wyraźnie, że głosowanie jest tajne, czyli znaczy, że nie wiadomo, jak głosuje ten, który bierze udział w wyborach albo w referendum. W tym wypadku wobec deklaracji prezydenta i premiera to zgodnie z literą konstytucji, ale zgodnie z tak zwanymi regułami weneckimi także, doszło do nadużycia. Ci panowie nie powinni się w ten sposób wypowiadać, bo to oznaczało po prostu, kto bierze udział w referendum, ten jest przeciw nam, czyli krótko mówiąc, deklaruje się politycznie. No to jest przynajmniej w sensu largo, czyli w sensie tego słowa znaczeniu, złamanie konstytucji. Co do analizy prawniczej, to będziemy ją przeprowadzać.
Skrajne upolitycznienie kampanii przed warszawskim referendum przez PiS spowodowało zniechęcenie części wyborców, którzy z motywacji obywatelskich chcieli odwołać prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz, powiedział Zbigniew Ziobro.
Lider Solidarnej Polski dodał, że pewne zwycięstwo w referendum, widoczne we wszystkich sondażach przed ciszą wyborczą, PiS zmieniło w porażkę. Była to W jak wywrotka.
Każda z partii politycznych, która krytycznie oceniała działanie pani Gronkiewicz-Waltz i Platformy Obywatelskiej w Warszawie, powinna najlepiej pojętym interesie Warszawy, ale też i własnym interesie, odsunąć się nieco na bok i pozwolić, aby cała kampania referendalna miała charakter przede wszystkim obywatelski, ponadpartyjny. I tak było mniej więcej do 2 tygodni przed finałem tej kampanii. I również sondaże, o których wspominam, wskazywały, że ta formuła prowadzenia kampanii referendalnej przyniesie pozytywny efekt. Niestety, dążenie do zbicia kapitału partyjnego przez Prawo i Sprawiedliwość, wprowadzenie godziny W i symboliki powstania warszawskiego spowodowało to, co widzimy, spowodowało porażkę.
W poniedziałek obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej, potocznie nazywany Dniem Nauczyciela.
Jednak wielu pedagogów nie ma powodów do radości i świętowania. W tym roku pracę straciło aż 7 tysięcy nauczycieli. 20 tysiącom nauczycieli zmniejszono wymiar godzin, a ostatnia podwyżka wynagrodzeń miała miejsce we wrześniu 2011 roku.
Kontrowersyjna jest również reforma programowa, która już weszła do szkół ponadgimnazjalnych. Dodatkowo Ministerstwo Edukacji Narodowej okroiło program nauczania historii. Usunęło też z kanonu lektur dzieła kojarzące się z postawami patriotycznymi. W tym kontekście Oświatowa Solidarność rozpoczęła akcję Lektury bez cenzury, promującą klasyczną literaturę polską.
W ramach społecznej akcji przedstawiciele Oświatowej Solidarności ogłosili również konkurs, którego uczestnicy mają szukać odpowiedzi na pytanie, dlaczego MEN usuwa z kanonu lektur utwory klasyków polskiej literatury.
Ryszard Proksa, przewodniczący sekcji krajowej oświaty i wychowania NSZZ Solidarność, zauważa, że resort edukacji z minister Szumilas na czele swoimi działaniami przysporzył wiele problemów.
Szkoda, że pani minister tylko od święta zauważa pracę nauczycieli, to tą pozytywną, bo niestety cała działalność tego ministerstwa szkodzi polskiej edukacji, obniża jakość. No i tak jak tutaj wspomnieliśmy, stwarza bardzo duże problemy, nawet organizacyjne, ponieważ praktycznie wszystkiego, czego się dotknęło ministerstwo, jest nie do końca dobre, a czasem wręcz szkodliwe.
Od 19 września jest w opiniowaniu przez związki zawodowe projekt zmian w karcie nauczyciela, który zawiera poważne zmiany uderzające w status polskiego nauczyciela, zwraca uwagę Wojciech Książek, przewodniczący Solidarności Gdańskiej Oświaty.
Po pierwsze, nie ma podwyżek w 2013 roku. Są niedobory finansowe. Jakoś to rozumiemy, bo sytuacja gospodarcza nie jest najlepsza. Ale w tym czasie przygotowywanie dodatkowo zmian, które powodują kolejne jakby utrudnienia pracy nauczycieli i takie traktowanie przedmiotowe tego środowiska jest dla nas nas nie do zaakceptowania. Nie godzimy się na skrócenie urlopów, na poratowanie zdrowia z 3 do 1. Sprzeciwiamy się ograniczeniu urlopów wypoczynkowych. Trzeci problem. Biurokracja rośnie ona w zastraszającym tempie. Natomiast problem polega na czym? Na tym, że w tej chwili planuje się w tych zmianach, że nauczyciel ma dodatkowo dokumentować praktycznie każde dodatkowe zajęcie. To my się pytamy, czy kwity są ważne, czy uczeń jest ważny w szkole.
Tymczasem Europejski Oddział Światowej Organizacji Zdrowia reklamuje podręcznik, w którym, i tu uwaga, promuje masturbację, antykoncepcję, aborcję i homoseksualizm. Książka jest skierowana do dzieci i młodzieży. W publikacji pedofilia nie została uznana za coś nagannego moralnie, a o sprawie napisał portal prawy.pl.
Książka trafiła do ministrów zdrowia państw Unii Europejskiej. WHO, reklamując podręcznik, przekonuje, że opiera się on na całościowym podejściu i rozumieniu seksualności jako obszaru, w którym należy pomóc dzieciom i młodzieży w samookreśleniu ich seksualności.
Ponadto przewiduje, że dzieci w wieku 4-6 powinny umacniać swoją tożsamość genderową, być informowane o różnych rodzajach rodzin i skłaniane do akceptowania różnorodności.
Ewa Kowalewska, dyrektor Human Life International Europa, nie ukrywa swojego oburzenia wydaniem takiej publikacji. Jak mówi, jest to promowanie pedofilii.
Naciski ze strony WHO i innych organizacji międzynarodowych, aby wprowadzić edukację seksualną demoralizującą dzieci, można zakwalifikować jako molestowanie. To jest przygotowywanie dzieci do współżycia seksualnego. Stąd się biorą pomysły, aby obniżyć wiek dopuszczalny, kiedy to nie będzie przestępstwo. To jest po prostu promowanie pedofilii.
Krytycznie do publikacji odnieśli się już hiszpańscy księża biskupi. Także 43 tysiące obywateli tego kraju podpisało się pod petycją skierowaną do szefa Europejskiego Oddziału WHO.
WHO próbuje jednak uspokajać, że celem dokumentu jest reakcja na powszechne w Europie zagrożenia, takie jak choroby weneryczne i polepszenie jakości życia, zdrowia i dobrobytu.
Najpierw próba podważenia autorytetu Kościoła, a później uderzenie w tradycyjny model rodziny. Taki mechanizm zastosowano we Francji. Dziś niepokojące zjawisko widzimy także w Polsce.
Swoimi obserwacjami na ten temat podzielił się Francuz Bertrand Bisch z uczestnikami niedzielnego Marszu dla Życia i Rodziny w Gdańsku. Patronat nad czwartym już marszem objął ksiądz arcybiskup Sławomir Leszek Głódź, metropolita gdański.
Bertrand Bisch podkreślał, że niepokojące zjawisko we Francji zaczęło się od próby podważenia autorytetu Kościoła, co obecnie bardzo nasila się w Polsce.
W okolicach roku 2010 prawie co tydzień, co miesiąc na telewizji afera i ten ksiądz pedofil, i ten ksiądz pedofil. Ludzie zaczynali się zastanawiać, czy my możemy zaufać Kościołowi. Równolegle seriale, bardzo ciekawe, bardzo miłe ludzi, geje, ludzie tak naprawdę bardzo mili, aż można się zastanawiać, co dla dziecka będzie lepiej, ojciec pijak albo taka rodzina homoseksualna.
Następnym krokiem we Francji było uchwalenie ustawy o tak zwanej przemocy w rodzinie, a chwilę później zalegalizowanie tak zwanych małżeństw osób tej samej płci. Te same ustawy są obecnie procedowane w Polsce.
Do tego dochodzi jeszcze demoralizacja dzieci i młodzieży w szkołach przez wprowadzenie ideologii gender i tak zwanego wychowania seksualnego.
Pracownicy PKP Cargo w Nowym Sączu powołali komitet protestacyjny. Na wtorek zaproszono przedstawicieli wszystkich związków.
Na spotkaniu prawdopodobniej zapadnie decyzja w sprawie ewentualnego podjęcia protestu głodowego.
Kolejarze nie zgadzają się z decyzją zarządu, który zamierza połączyć Śląsko-Dąbrowski Zakład w Katowicach z południowym zakładem w Nowym Sączu z likwidacją tego ostatniego. W związku z tym pracę może stracić kilkaset osób.
W niedzielę mówili oni o ultimatum. Albo zarząd PKP Cargo wycofa się ze swojej decyzji, albo rozpoczną strajk głodowy. Zarząd PKP Cargo SA w piśmie do związków zawodowych działających w spółce swoje plany tłumaczy koniecznością obniżenia kosztów działalności, co wiąże się ze spadkiem ilości przewożonych towarów i malejącą rentownością.
Związkowcy uważają, że decyzja nie ma żadnego uzasadnienia ekonomicznego. Wpłynie jedynie na zwiększenie i tak już wysokiego bezrobocia w regionie, mówi Leszek Pajda, przewodniczący Solidarności w tamtejszym zakładzie.
Obawiamy się, że po połączeniu dwóch zakładów, jednego zakładu, na przykład 500 ludzi pójdzie na wróg, no bo to jest tylko po to robione, bo to nie ma żadnego ekonomicznego uzasadnienia, te połączenie. Ja to wszystko już przedstawiałem wiele razy, wszędzie pisma są, że to nic po prostu nie daje, to jest tylko po prostu likwidacja miejsc pracy. zemsta polityczna, likwidacja miejsc pracy. Jak to zwykle bywa przy prywatyzacji. Wiadomo, że chodzi tylko o pieniądze i no i tyle, a ludzie się nie liczą. No bardzo zła sytuacja z MSZ, bo przecież wykończono Straż Graniczną, przeniosną, no teraz coś się o ZUS-ie jeszcze mówi. No firmy padają jedna po drugiej, no. Nie ma gdzie miejsc pracy, nie ma gdzie w ogóle się co zaczepić.
We Wrocławiu pod hasłem Godne, a nie głodne życie odbyła się pikieta emerytów i rencistów.
Przed biurem PO przy ulicy Oławskiej zebrani wyrazili swój sprzeciw wobec planowanej niskiej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w wysokości 2,14% w 2014 roku. Protestujący złożyli w biurze PO petycję z prośbą o ludzką waloryzację rent i emerytur.
Sytuacja wielu starszych osób w Polsce jest tragiczna. To już nie są pojedyncze przypadki, że emerytom brakuje środków na godne życie. Mówi Andrzej Kowalski, przewodniczący sekretariatu emerytów i rencistów NSZZ Solidarność.
Do mnie przychodzą emeryci i zgłaszają różne, można powiedzieć, żale. To, że nie mają za co wykupić lekarstw, to, że nie mają za co żyć, nie mają na opłaty mieszkaniowe. Mają poważne problemy. Też tak samo dochodzą też do mnie informacje, że emeryci czy starsze osoby grzebią po śmietnikach i szukają jakichś dóbr. To jest po prostu tragedia.
W Łodzi odbyły się uroczystości związane z pochówkiem ofiar terroru niemieckiego i komunistycznego, których szczątki odnaleziono na terenie poligonu wojskowego Brus.
Uroczystość pogrzebowa rozpoczęła się na cmentarzu komunalnym Doły i miała charakter wielowyznaniowy. Pochowano szczątki 49 osób. 45 to ofiary zbrodni nazistowskiej, a 4 pozostałe to ofiary zbrodni komunistycznych.
Prokurator Anna Gałkiewicz, naczelnik oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, zaznacza, że w mogiłach znaleziono m.in. pociski produkcji ZSRR.
Jeśli chodzi o zbrodnię komunistyczną, to ujawniono w czaszkach 4 mężczyzn, znaczy w szkieletach właściwie, dobrze bardzo zachowanych, ślady otwory w czaszce od broni strzeleckiej. W mogile odnaleziono również łuskę pochodzącą od pistoletu TT i były na niej wybite cechy fabryczne, na podstawie których ustalono, że wyprodukowano ją w Podolsku w 1945 roku, czyli była to produkcja ówczesnego ZSRR. Nie udało się ustalić tożsamości ofiar zbrodni, z tym, że wyizolowano z tych 4 szczątków materiał do badań DNA i jest on przechowywany w polskiej bazie genetycznej ofiar totalitaryzmów.
Prokurator Anna Gałkiewicz dodaje również, że prace będą kontynuowane do roku 2016.
12 listopada 1939 roku na terenie poligonu wojskowego na Brusie rozstrzelano blisko 40 przedstawicieli łódzkiej inteligencji. Ponadto w ramach Inteligenzaktion zginęło 1500 osób z Łodzi i okolic.
Już w najbliższy czwartek Stanom Zjednoczonym skończą się pieniądze w ramach ustawowego limitu zadłużenia. Wynosi on obecnie ponad 16 bilionów dolarów. Jeżeli demokraci i republikanie nie porozumieją się, to możliwe jest nawet ogłoszenie niewypłacalności Stanów Zjednoczonych.
Obecnie trwa częściowy paraliż rządu federalnego, a debaty na temat budżetu i limitu zadłużenia nie przynoszą rezultatów.
Z powodu sporów w Kongresie na temat ustawy o wydatkach państwa wysłano na przymusowy urlop setki tysięcy pracowników urzędów federalnych.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama ostrzegł przed utratą płynności finansowej. Według niego istnieje realna groźba, jeśli republikanie przeforsują czasowe zwiększenie limitu długu publicznego.
Profesor Andrzej Kaźmierczak, członek Rady Polityki Pieniężnej, podkreśla, że może to odbić się na równowadze finansów w Polsce. Jeżeli ta sytuacja będzie się wydłużała, może to skutkować odpływem kapitału z rynków wschodzących.
Ona paradoksalnie w świecie zintegrowanych, globalnych rynków finansowych, ta sytuacja rzutuje na sytuację w skali globalnej. No i wątpliwie, generalnie rzecz biorąc, celem urzędującej administracji amerykańskiej jest pozyskanie nowych funduszy, zwiększenie limitu deficytu budżetowego po to, żeby móc podtrzymywać wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych i oczywiście finansować rozdęte wydatki budżetowe. Chęć, próba powiększenia limitu zadłużenia budżetu federalnego oznacza nic innego jak kontynuowanie polityki emisji pustego pieniądza.
Ekspert dodaje, że ewentualny brak zgody na powiększenie deficytu fiskalnego może zaowocować spadkiem zaufania do obligacji amerykańskich, które nabywają zagraniczni inwestorzy.
dolar jest walutą rezerwową, w której rezerwy walutowe utrzymują inne państwa i wobec tego bardzo ważne jest, ażeby wartość tych obligacji skarbowych utrzymywała się, była stabilna, bo to oczywiście oznacza dalsze zaufanie do dolara jako waluty rezerwowej. Gdyby właśnie okazało się, że nie można powiększać deficytu budżetowego, rezerwa federalna nie byłaby w stanie w ogóle obsługiwać, czyli wypłacać oprocentowania od obligacji amerykańskich, które są w posiadaniu zagranicznych banków centralnych i zresztą podmiotów prywatnych, miałoby miejsce bankructwo Stanów Zjednoczonych jako kraju o walucie rezerwowej.
Zagraniczna prasa ostro krytykuje zmiany w systemie emerytalnym zaproponowane przez rząd Donalda Tuska.
New York Times napisał, że jest to jawny populizm i kreatywna księgowość. Ekonomiści wskazują, że rząd nie oszacował stopnia obaw zagranicznych inwestorów. Trzeba przy tym zwrócić uwagę, że większość funduszy emerytalnych działających w Polsce należy do zagranicznych podmiotów finansowych, napisała jedna z gazet.
Zmiany, które chce wprowadzić rząd, zdecydowanie zwiększają ryzyko inwestowania w Polsce, stwierdził szef jednego z funduszy.
Profesor Józefa Hrynkiewicz akcentuje, że w Polsce przede wszystkim złamano podstawową zasadę dotyczącą funkcjonowania i roli funduszy.
Natomiast inwestorzy zagraniczni w pierwszej kolejności realizują swoje interesy i dbają o osiągnięcie jak największych korzyści. Doszło do tego, że los emerytów nie jest w tym zamieszaniu priorytetem, mówi profesor.
Ekspert dodaje, że specjalistów nie dziwi zaciekła walka o zachowanie OFE jako źródła zysków dla różnych osób, grup interesów i instytucji. Natomiast wiele do życzenia pozostawiają wypowiedzi i twierdzenia ekonomistów, którzy wbrew wszystkiemu bronią funduszy.
To pokazuje marną klasę tych ekonomistów, zarówno marną ich klasę umysłową i zawodową, a to, co jest najbardziej przykre, bardzo marną klasę obywatelską, kiedy oni nie są w stanie przyjąć odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie własnego państwa. Natomiast wysługują się po prostu tym, którzy naprawdę znaleźli tutaj w tym zakresie bardzo dobre źródło dochodu. Jeżeli jeszcze ktoś ma jakieś wątpliwości, to niech sobie przeczyta książkę Orensteina, niech sobie przeczyta książkę Nila Fergusona, którzy po prostu pokazują, że wszystkie te pomysły na wysokie emerytury przy pomocy funduszy emerytalnych, to jest po prostu pomysł podobny do pomysłu Amber Gold.
I tą wiadomością zakończyliśmy serwis informacyjny w Radiu Maryja.
Dziękujemy za uwagę.